Dzień dobry, witam wszystkich, witamy raczej wszystkich bardzo serdecznie, witamy, czyli Przemek Krawczyk po drugiej stronie stołu, dzień dobry, cześć, Kamil Kuć po tej stronie stołu. Witam Ciebie Przemku bardzo serdecznie, możesz przywitać mnie teraz, wiesz...
Dzień dobry, powinno być. Przed Państwem Kamil Kuć, no osoba, która prawdopodobnie jest słyszana w połowie audycji.
Tak czy inaczej, nie dzisiaj, dzisiaj zupełnie nie o tym będziemy rozmawiać, dlatego że mamy jeszcze trzecią osobę w tym studiu, którą... powinniście znać. Wydaje mi się tak, że powinniście znać. Jeśli słuchacie jakichkolwiek podcastów, to podejrzewam, że ten podcast jest w waszym, jest w waszej topce.
Słuchajcie, zadowolony jestem tak bardzo.
Oj, nie bądź taki skromny, Maćku. Maciek Ograszewski jest naszym gościem, dział zagraniczny. No, miło mi ciebie tutaj przedstawiać w ogóle i niezmiernie się cieszę, że możemy cię tutaj gościć, tym bardziej, że wydaje mi się, że obaj jesteśmy słuchaczami tegoż podcastu.
Można powiedzieć hard userami.
Źródło informacji harde. Maciek ma doświadczenie, no nie tylko podcastowe, ma doświadczenie z polityki, Newsweeka, Wprost, Gazety Wyborczej, National Geographic, Le Monde Diplomatique, więc jest tego sporo.
Jest tego sporo, chociaż większość to są takie efemeryczne współprace. Najwięcej jest tego Dziennikiem Polityka, właśnie z Gazetą Wyborczą, z Onetem, Wirtualną Polską, z pozostałymi to są pojedyncze jakieś tam teksty, ale tak, mam w tym roku 20-lecie pracy zawodowej. Zaczynałem 20 lat temu w koncernie Agora, w takim nieistniejącym już dzienniku Metro. I jest mi bardzo miło, że goszczę w jedynym radiu, którego słucham regularnie, także dziękuję za zaproszenie.
O, ale wholesome się zrobiło. Maćko, no ale ty teraz jesteś w murach swojej alma mater. I nawet kilka razy gdzieś tam miałem okazję posłuchać, zobaczyć czy poczytać innych twoich wystąpień, bo wpadasz raz na jakiś czas na Uniwersytet Warszawski. Więc zakładam, że wspomnienia musisz mieć, no... co najmniej ambiwalentne, albo niekoniecznie całkowicie negatywne, no skoro cały czas tutaj jesteś. No i my kiedyś gościliśmy Przemka Rudzkiego w naszym studiu. Dziennikarza, tak, co prawda sportowego, ale no, dzielicie te profesje. I on mówił, że tak naprawdę no, studia to jest całkowicie jedna jakby oddzielna sprawa, natomiast gdzieś tam jakaś taka smykałka, jakieś takie te pióro, które się ma od urodzenia albo się go nie ma. No Przemek mówił generalnie, że nie patrzy, kiedy na przykład zatrudniał ludzi w przeglądzie sportowym na wykształcenie metryki, tylko mówi, słuchaj, napisz coś, podeślij, ja to przeczytam i albo się dogadamy, albo się nie dogadamy. Czy ty, właśnie, łącząc pytanie o twoje wspomnienia z uniwersytetu, czy też uważasz, że no, jakby wykształcenie nie jest tutaj koniecznie, nie jest tutaj najważniejsze, żeby w tej szeroko rozumianej branży gdzieś zaistnieć, nie?
W dziennikarstwie na pewno nie jest potrzebne, w dziennikarstwie, żeby zaistnieć. Czasem potrzeba trochę szczęścia, czasem potrzeba trochę charakteru, a czasem potrzeba dużo niestety jakiejś takiej dezynwoltury, która sprawia, że jest dużo popularnych dziennikarzy, którzy moim zdaniem popularni być nie powinni. Natomiast faktycznie samo wykształcenie jest do niczego moim zdaniem niepotrzebne, za wyjątkiem sytuacji, w której ktoś chciałby się w czymś specjalizować w tym dziennikarstwie, czyli osoba, która, czyli tak, studia dziennikarskie jako takie, to moim zdaniem jest pomyłka, a mówię to jako absolwent tych studiów, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby się zajmować tematami, nie wiem, no na przykład medycyną, popularyzacją medycyny, no to warto, żeby się chociaż jakoś o tę medycynę otarł, studiując cokolwiek, czy nawet farmację, czy cokolwiek z tym związanego, pielęgniarstwo. Jeżeli ktoś się chce zajmować tematami dotyczącymi infrastruktury, no to warto, żeby gdzieś tam się o chociażby inżynierię, czy jakiegoś innego rodzaju studia zajmujące się planowaniem na przykład miejskim się otarł. Nie mówię, żeby kończyć, ale żeby przynajmniej częściowo postudiować takie rzeczy, żeby się zorientować w podstawowych rzeczach. I wtedy tak, i wtedy kierunkowe wykształcenie w dziedzinie, którą chcemy się mocniej zajmować, moim zdaniem jest niezbędne. Ale żeby po prostu przyjść do dziennikarstwa i dziennikarzem zostać, no to ja się nauczyłem w 3 miesiące w pracy więcej niż 5 lat studiów.
Powiem szczerze, mam bardzo podobne doświadczenia, ale nie będę w ten temat wchodził głębiej, bo jest to w związku z tym, że znajdujemy się w murach Uniwersytetu Warszawskiego, to jest to temat trochę niepoprawny w tym momencie. Oczywiście ja też studiowałem dziennikarstwo, ale wszyscy moi koledzy, którzy faktycznie w zawodzie skończyli, jest ich dosyć niewielu, szczerze mówiąc, to wszyscy mówią to samo. Lepiej się specjalizować i potem zacząć bawić się w dziennikarstwo, aniżeli zacząć studiować dziennikarstwo.
Ja mam jeszcze takie jakby odwrotne doświadczenie, bo pomimo tego, że i ja, i większość moich kolegów i koleżanek bardzo krytykujemy akurat ten kierunek, bo jeszcze dodatkowo studiowałem na stosunkach międzynarodowych. Tam to też jest osobna historia. Natomiast faktem jest, że akurat z naszego roku i z roku wyżej mnóstwo ludzi w tym dziennikarstwie skończyło. Nie wiem z jakiego powodu, bo to nie jest norma dla tego kierunku, tak mi się wydaje, ale bardzo dużo z nas faktycznie w mediach pracuje albo zawodowo, albo z doskoku robiąc jakieś rzeczy.
To ja kojarzę tak, z mojego roku było 120 osób, to 10 na oko może.
O nie, to u nas dużo więcej.
No to nie.
Myślę, to może zależy 40. od rocznika. Mogę ale żeby zamknąć w takim razie temat uniwersytecki i zrobić to może właśnie jakoś trochę bardziej optymistycznie, no dużo osób też wskazuje, że jednak studia i zajęcia, wykształcenie to jedno, ale na przykład fakt, że nie wiem, mieli okazję poznać super ludzi, znajomych, z którymi mają różne kontakty, prawda? Czasami one przetrwały jako kontakty takie towarzyskie i można iść napić się czegoś razem wieczorkiem, a czasami to są kontakty też gdzieś takie biznesowe i profesjonalne, prawda? Że mogę, mam jakiś temat, pamiętam, że ktoś na studiach się tym interesował, mogę się odezwać i kontakt też jednak z takimi gdzieś tam autorytetami, osobami, które podziwialiśmy albo wydały nam się na studiach właśnie ekspertami w swojej dziedzinie i dzisiaj na przykład, nie wiem, możesz powiedzieć, że ja na studiach miałem zajęcia z tym profesorem albo z tą profesorką i rzeczywiście wspominam, że to było coś, co wniosło coś do mojego życia, nie? Więc może tak sobie przymkniemy tę rozmowę.
No nie, no tak, znajomości ze studiów są moim zdaniem kluczową rzeczą dla studiowania. Ja w ogóle uważam, że studiuję się po to, żeby rozwijać się intelektualnie, co niekoniecznie oznacza, że trzeba się uczyć na studiach tych programów, które tam są przedstawione, że rozwój intelektualny oznacza konfrontowanie się na przykład z innymi studentami. Konfrontowanie się niekoniecznie jakieś wrogie, tylko po prostu to, że macie kontakt z ludźmi, którzy mają inne doświadczenia, są też na innych kierunkach.
Albo myślą inaczej niż
my. I ja się z tym zgodzę, że z większością, no może nie z większością, to nie, ale z bardzo dużą liczbą osób z moich studiów mam kontakt zarówno prywatny, zresztą dopiero co wróciłem z zagranicy z 40 urodzin koleżanki, gdzie było nas właśnie kilkoro osób z dziennikarstwa. Więc to jest jedna rzecz, a druga, że mnóstwo też kontaktów zawodowych. Ja akurat mam bardzo dużo takich i zarówno po dziennikarstwie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy siedzą w tej branży, i po stosunkach międzynarodowych, no bo tak się składa, że ja po prostu zajmuję się zagranicą i mam dużo znajomych, którzy działają czy to w dyplomacji, czy to w różnego rodzaju innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą działalnością międzynarodową. Więc te kontakty jak najbardziej się przydają prywatnie i zawodowo i studia pod tym względem myślę, że są o wiele lepsze niż na przykład liceum chociażby, tak? Gdzie, wiesz, no są przyjaźnie towarzyskie, ale nie ma tego elementu takiego już wejścia w dorosłe życie.
Naszym gościem dzisiaj jest Maciek Okraszewski z działu zagranicznego. Tutaj powinien się jeszcze raz przedstawić, ale sam napisałeś o sobie, że zawodowo trzymasz się tematów, które podobno polskiego czytelnika nie interesują. Patrząc na sukces podcastu, który faktycznie trzyma się w tematach, które pozornie wydawałoby się, że no jest, to są na tyle niszowe rzeczy, że powinny być zupełnie nieinteresujące. Ja uważam, że forma podawania tych informacji jest tutaj kluczowa w tym wszystkim, że można zainteresować człowieka naprawdę przeróżnymi informacjami, które pozornie nie wydają się ciekawe, a z drugiej strony mieć niezwykle ciekawy temat i przedstawić go w taki sposób, że zupełnie nikogo on nie zainteresuje. Też to widzisz w ten sposób, że to właśnie dlatego jest to sukces, czy raczej wierzysz w polskie społeczeństwo?
Gdybym nie wierzył, to bym tego nie robił, ale jest tak, po pierwsze, jeżeli mówimy o sukcesie, to ja bym ten sukces jednak zdefiniował w pewnych ramach. Czyli jest tak, że jeżeli spojrzymy na popularność tych tematów, którymi ja się zajmuję, to ona jest w dalszym ciągu niszowa. Jeżeli porównamy mój program nie tylko nawet do mediów mainstreamowych, telewizji, wiecie, no, radia największego w Polsce i tak dalej, tylko nawet do jakiegoś rodzaju działalności internetowej, którą nazwijmy szeroko pojętą publicystyką, chociaż to jest bardzo pojemny termin, tak. Ale to na tym tle ja wciąż robię niszę. Natomiast te treści, które ja produkuję, zawsze były treściami wysokojakościowymi i kiedy ja próbowałem je publikować w mediach właśnie pozycjonujących się jako media opiniotwórcze i tam słyszałem to hasło, że polskiego czytelnika to nie interesuje, no to to jest sukces, bo ja mam w tej chwili większą słuchalność niż wynosi sprzedaż, na przykład tygodnika, dla którego pisywałem przez lata, tak? A jeżeli chodzi o to, dlaczego to się okazuje sukcesem, moim zdaniem właśnie to, co wspomniałeś, czyli jak się ludziom podaje te informacje, w jaki sposób układasz tę narrację, to jest dla mnie bardzo ważna część mojej pracy, żeby ułożyć narrację bez względu na to, czy to jest wywiad, tak jak robiłem do tej pory, czy to są odcinki solowe, tak jak robię, kiedyś je robiłem tak, i teraz niedawna. Robię, a teraz od niedawna robię w formie w ogóle skróconej na wideo, to bardzo ważne jest dla mnie, jak rozpocząć tą opowieść, co się ma w niej znaleźć, co z niej wypadnie, bo większość rzeczy jednak wypada. I ostatecznie o czym ja chcę komuś powiedzieć, co ma zostać w głowie odbiorców na sam koniec. I dla mnie zawsze jedną z takich podstawowych rzeczy jest to, że to są tematy, które się wydają właśnie wzięte jakieś z kosmosu, niszowe i tak dalej, ale jeżeli wy z takim tematem pojedziecie do tego kraju, o którym opowiadam ja albo opowiadają moi goście i pojedziecie na przykład do baru albo do parku, albo gdziekolwiek i spotkacie tam jakąś miejscową osobę i zapytacie, no a co pan tam sądzi o temacie X, to ta osoba może z wami zacząć na ten temat rozmawiać, bo to są rzeczy, które faktycznie nie goszczą w wielkich tytułach na czołówkach, ale są tymi rzeczami, które interesują ludzi w tych krajach. To jest ich życie codzienne i oni z chęcią wam coś na ten temat opowiedzą. I to mi przyświeca i wydaje mi się, że to też jest jeden z tych elementów składowych, dlaczego to się cieszy dużą popularnością, że to nie są właśnie opowieści, że były wybory takie czy śmakie, tylko to są opowieści o niedźwiedziach w lasach, z którymi można się spotkać, o tym, czy kawa będzie droższa, czy nie będzie i dlaczego, o tym, że ktoś tam kopie w tej Irlandii torf i co to ma w ogóle wspólnego z historią Irlandii i tak dalej, i tak dalej. No to jest milion różnych tematów, które mogą być abstrakcyjne, jak się siedzi w Warszawie, czy Rzeszowie, czy w Wałbrzychu, czy Łodzi, ale tam na miejscu nie są abstrakcyjne i są właśnie tematami do rozmowy.
Ja ci powiem, że ostatnio się zastanawiałem, do czego bym mógł cię porównać i sobie uświadomiłem, że New York Times robi takie kilkunastominutowe wideodokumenty. I rzeczywiście ostatnio tak całkowicie przypadkiem trafiłem na dokument z pogranicza polsko-czeskiego, gdzie jest konkurs robienia sałatki jarzynowej i panie, gospodynie z tam z regionu mierzą się w tej konkurencji, która sałatka będzie smaczniejsza i to jest gdzieś tam taki główny element tego reportażu, ale w tle jest oczywiście kopalnia turów, zanieczyszczenia, przerzucanie się odpowiedzialnością, tak, to kto kogo truje, kto komu tutaj przeszkadza i gdzieś tam psuje interesy.
Tak, to prawda, nadawanie tła tym historiom jest szczególnie istotne.
I to jest to trochę, o czym ty powiedziałeś, czyli no, zrobienie tego w taki sposób, że po prostu to człowieka, który mieszka sobie w Nowym Jorku albo jakimkolwiek dużym mieście Stanów Zjednoczonych, to go zainteresuje, bo on patrzy, jak te panie tak cierpliwie kroją te warzywa na sałatkę, a przy okazji się dowie, tak, jaki jest problem tutaj gdzieś na, powiedzmy, na Dolnym Śląsku. No więc, tak. Więc nie wiem, czy to zabrzmi jak komplement, ale przypominasz mi programy New York Timesowe.
No Boże, to jest, chciałbym mieć taki poziom jak programy New York Times. No niestety jest bardzo daleko od tego, ale...
To jest tylko różnica w budżecie, słuchajcie.
To jest akurat prawda, to jest różnica w budżecie. Mówię w sensie serio, bo ja wiem, jak dużo pracy wymagają te wszystkiego rodzaju materiały, ile tam... Zobaczcie, kończą się te materiały New York Times, ile osób jest pod tym podpisanych. Nawet zrobienie daily, czyli tego głównego ich formatu, który swoją drogą kiedyś NPR, czyli publiczne radio, odrzuciło w ogóle. Bo ten producent, który zaczął daily w New York Timesie i daily słucha więcej osób niż ma prenumeratę New York Timesa. To jest ważna informacja. To jest najpopularniejszy podcast na świecie. Popularniejszy nawet od Joe Rogana, który z reguły jest wymieniany jako ten najpopularniejszy, ale daily ma więcej odsłuchów. Człowiek, który go przyniósł do NPR-u, został tam zrzucony i zaniósł to do New York Timesa, ale mówię o tym dlatego, bo nawet produkcja tak wydawałoby się prostego formatu, jak dziennikarz z New York Timesa rozmawia z innymi dziennikarzami z New York Timesa o materiałach, które już powstały, to wymaga bardzo dużo roboty. Te podcasty są przygotowywane na wiele dni do przodu, mają swoich producentów, montażystów, researcherów. To jest absurdalnie dużo wkładanej pracy i ja mam taki jeden odcinek, który się nazywa Ostatni Wywiad. Został opublikowany w grudniu 2023
super
roku.
Odcinek.
No i on właśnie pokazuje kuchnię podcastu, jak dużo roboty wchodzi w podcast. I u mnie to też jest mnóstwo pracy, której nie widać tak gołym okiem, ale to, żeby ten podcast brzmiał jak brzmi, żeby wyglądało to wszystko jak wyglądało, to jest dużo pracy i to jest też dużo pieniędzy. I tą różnicę w budżecie wydać.
Korzystając tak jeszcze z okazji, że jesteśmy tutaj na antenie, tutaj Maciek bardzo dobrze powiedział, że masa pracy we wszystkim, czego słuchacie, tak naprawdę nawet teraz, dzieje się w większości poza anteną tak naprawdę. Nie słyszycie pracy, którą wykonuje realizator, który siedzi po drugiej stronie szyby. Nie słyszycie tego, ile pracy trzeba włożyć w przygotowanie do rozmowy, ile rzeczy trzeba sprawdzać, ile i co zrobić, żeby w ogóle to zostało wyemitowane w danym momencie czy w danej chwili. To wszystko to są godziny pracy, których nie widać i których dopóki nie zacząłem pracować w radiu, nie zacząłem robić podcastów, nigdy nie wiedziałem, że to tak działa. Nie wiedziałem, ile to jest pracy. Myślałem, że zawsze przyjść, pogadać, koniec, zmontować. Oczywiście to montowanie jest potem abstrakcyjne. Poprawić dużo rzeczy.
Ja sobie wyobrażam, że te wejście radiowe, w którym się pożegnamy, ono się zakończy momentem, kiedy wpadłeś na dział zagraniczny, ale żeby tym zakończyć, to fajnie chyba sobie będzie zacząć, jednak twoim doświadczeniem, powiedzmy to, korporacyjnym, no bo jak usłyszeliśmy, Kamil na początku opowiadał, jakie ty masz doświadczenie zawodowe i te redakcje, które wymieniałeś, to są dzisiaj bardzo duże, medialne, często korporacje, nie? I ja tak sobie o tym myślę zawsze, o pracy w korporacji, że w korporacji szukają na przykład, używając jakiejś takiej geometrycznej metafory, trójkąta, nie? I jeżeli przyjdzie człowiek, który jest trójkątem, to on się wpasuje, jemu tam będzie dobrze, przepracuje tam kilkadziesiąt lat i to też będzie coś, co będzie wspominał, mówiąc, miałem, kurczę, dobre życie, dobrą pracę, nie? Ale jeżeli szukają trójkąta, a przyjdzie kwadrat, to ta osoba albo będzie się strasznie męczyć w tej pracy i powie, że miałem no naprawdę beznadziejne życie i pierwszy dzień emerytury to jest najlepszy dzień mojego życia, albo taka osoba prędzej czy później wypadnie z tego obiegu. Zakładam, że skoro w pewnym momencie poszedłeś, mówiąc tak kolokwialnie, na swoje, to właśnie byłeś takim przysłowiowym kwadratem w świecie trójkątów. Jak wspominasz ten czas? Jak to się stało, że rzeczywiście postanowiłeś pójść gdzieś tam na swoje? Ale też być może, czy jest coś pozytywnego, co zapamiętałeś? Co ci na przykład taka praca w korporacji dała, to ci się mógłbyś powiedzieć, że fajnie, że mogłem tego doświadczyć, nie?
Dała mi jakieś kosmiczne dochody, bo pierwszy raz, jak dostałem wypłatę 2,5 tysiąca złotych w 2004 roku.
Oj, to były
dobre pieniądze.
Ile miałeś lat wtedy, Maćku?
20.
No tak.
I pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do herendy, rozejrzałem się dookoła, zobaczyłem, kogo z nami, wszystkim postawiłem po kolejce. No, tak to wyglądało, wiecie.
Legenda herendy.
Legenda herendy. Natomiast wiesz co, ja miałem też to szczęście, że ja zacząłem pracę w czasie, kiedy te korporacje medialne polskie były jeszcze dość otwarte właśnie na nieszablonowe rzeczy, dlatego że były
czyli
bardzo...
mało były sprofesjonalizowane, można powiedzieć,
nie? Były duże pieniądze i tymi pieniędzmi można było dosłownie szastać.
Okay.
Media wtedy nie miały konkurencji w postaci internetu, to miało się dopiero zacząć, ja zaczynałem właśnie w 2004 i pieniądze były w zasadzie na wszystko. Wczoraj zresztą dzwonił do mnie kolega, który przez lata był korespondentem Gazety Wyborczej i opowiadał mi... Kiedyś indziej, wczoraj rozmawialiśmy o prywatnych sprawach, ale pamiętam takie jego opowieści z lat 90., jak robił materiał w Szwajcarii i chcieli z kolegą fotografem, z którym tam był, mieć lepsze ujęcia, to po prostu wynajęli helikopter i polecieli tym helikopterem, no, robiąc ujęcia z góry. To są rzeczy, które są dziś niemożliwe. Dziś jak jedziecie w delegację z Warszawy do Szczecina, to was pytają, czy macie tam w kogoś w Szczecinie, u kogo moglibyście spać, żeby nie płacić za hotel.
Albo może pociąg jednak, a nie albo samochód.
No to wiadomo. A najlepiej, żeby ktoś podwiózł przy okazji. Natomiast mówię o tym dlatego, bo wtedy wszystkie w zasadzie polskie firmy medialne miały na tyle dużo luzu, że można tym było robić jakieś niestandardowe rzeczy. Jak spojrzycie na tą końcówkę lat 90., początek 2000, to tam są jakieś absurdalne czasami rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia. Takie, powiedziałbym, trochę punkowe, nie koniecznie w swojej tematyce, tylko w tym, że one zupełnie nie pasują do tego, jak sobie wyobrażamy korporację medialną. I to wszystko wynikało z tego, że były pieniądze i można je było po prostu najzwyczajniej w świecie, powiedzmy z punktu widzenia takiego czysto kapitalistycznego, zmarnować na coś ambitnego albo na coś ciekawego i tak dalej. I ja wtedy zaczynałem. To, że poszedłem na swoje, nie wynikało z tego, że tam nie wytrzymywałem, tylko z tego, że miałem 21 lat, popracowałem przez trochę ponad rok i zajmowałem się już światem, bo tym się chciałem od początku zajmować, chciałem pisać o świecie. I uznałem, że to jest bez sensu, że ja sobie siedzę w tej Warszawie i piszę o tym świecie, a mało znam jednak naocznie tych różnych krajów i postanowiłem wyjechać. I przez następne 10 lat faktycznie było tak, że ja częściej byłem za granicą, granicą niż w Polsce. Czasami byłem przez miesiąc, a czasami byłem przez pół roku, a czasami byłem przez rok za granicą, co nie najlepiej się odbierało na moich studiach, bo równocześnie byłem na dwóch kierunkach
dziennych. Myślałem, że powiesz zdrowiu, ale...
Zdrowie elegancko. Natomiast zmierzam do tego, że później jak chciałem już wrócić do pracy, bo chciałem wrócić do pracy, bo korporacje, i to powtarzam wszelkim ludziom, którzy dziś pracują, chcieliby mieć karierę w dziennikarstwie, a pracują już w korpo, i mówiłem, zastanówcie się, czy urlop płatny, ubezpieczenie zdrowotne, urlop rodzicielski, czy no. to jednak nie jest warte tego, żeby zostać, a dziennikarstwo robić ze skoku w godzinach wolnych, tak? Mhm. Po pracy. Więc korporacja jako taka ma bardzo wiele zalet. To nie jest tak, że ja z tej korporacji wypadłem, bo tam nie pracowałem. Natomiast faktycznie później już było tak, że jak już bardzo chciałem wrócić do pracy stałej na jakimś etapie i do tych wszystkich redakcji, dla których pisywałem teksty regularnie, uczestniczyłem w kolegiach i tak dalej. Jak zrobiłem w pewnym momencie rundkę, pytając, kiedy mnie wreszcie zatrudnią na etat, chociażby na minimalną, ale muszę mieć ubezpieczenie. To wszędzie usłyszałem, że nigdzie, bo bardziej im się opłaca mnie zatrudniać jako zewnętrznego współpracownika, mimo że formalnie B2B. Faktycznie jestem w tej pracy. I mówię o tym też dlatego, bo rozmawiałem wtedy z koleżanką z jednego z największych, nie tytułów, tylko z jednej z największych stacji radiowych w Polsce, i mówiłem, że jej bardzo zazdroszczę tego, że jest na tym etacie i ma to bezpieczeństwo, a ona mi z kolei właśnie wtedy powiedziała, że ja bym nie wytrzymał w tej strukturze, że teraz to już jest tak korporacyjnie zarządzane wszystko, że ona, znając mnie, wie, żebym się tam udusił. Mhm. I miała rację całkowitą, i wiem dziś z tej perspektywy po paru latach, że faktycznie gdybym tam wtedy tę pracę dostał, to bym psychicznie był wrakiem już. Mhm. No, miałbym ubezpieczenie, ale nie czułbym się tam dobrze.
No tak, czyli miałbyś na co te ubezpieczenie jednak wykorzystać.
Ale uważasz, że wyniosłeś z pracy z korporacji coś, czego nie wyniósłbyś z żadnego innego miejsca dzisiaj?
Wiesz co, nie wiem, czy tutaj korporacja jest kluczowa, tylko generalnie rzecz biorąc, z miejsca pracy takiego, gdzie jesteś w zespole ludzi, masz bardziej doświadczone osoby nad sobą, które uczą cię różnych rzeczy, tak. Zwłaszcza, że ja to widzę i dziś jako ktoś, kto udziela bardzo wielu wywiadów, ale też ktoś, kto po prostu zna się z dziennikarzami, którzy porobili kariery, które też sprawiają, że są gośćmi w mediach, i widzimy na przykład to, że dużo gorsze są wywiady dziś niż kiedyś, i to nie jest wina osób, które te wywiady przeprowadzają, tylko wina systemu tego, że dziś tych młodych ludzi nie ma nikt, jak nauczyć, jak się robi wywiad, jak się redaguje wywiad. Mówię teraz o wywiadach pisanych, tak? Jak się je składa i tak dalej. Kiedyś było tak, jak ja przyszedłem pierwszego dnia do pracy, to pierwszy mój opublikowany tekst dotyczył wyburzeń w Harare, w stolicy w Zimbabwe, i on miał chyba 5 zdań. To była krótka notka. Ja pisałem cały dzień ten tekst, bo nie wiedziałem, jak w 5 zdaniach zawrzeć całą informację, którą chciałem, czyli co się dzieje, gdzie się dzieje, dlaczego się dzieje. I przez 7 godzin przychodził do mnie redaktor, co 40 parę minut, siadał przy mnie i mówił, wytnij to. Wracał za 45 minut i mówił, wytnij to. I wracał później i mówił, wytnij to. I ja się w ten sposób nauczyłem pracy. Tak samo wywiady. No wywiady, na przykład największy wkład w moje wywiady miał Marek Ostrowski, wtedy szef działu zagranicznego polityki, który dawał mi do spisania swoje 4-godzinne rozmowy z jakimiś generałami z dyktafonu. I kazał mi z tego zrobić 2 godziny wywiadu, który później nie był nigdy nigdzie publikowany. I on po prostu stał nade mną i mówił, panie Maćku, to nie może tak wyglądać. Trzeba od razu tutaj, to co to są za zdania? To nie ma sensu. Kiedyś, nie wiem, no, wysłałem reportaż do Mariusza Szczygła, który mnie zaprosił do biura tylko po to, żeby mi powiedzieć, że nie potrafię pisać. I miał rację. I pokazał mi palcem. To jest bez sensu, to jest bez sensu, to w ogóle jest napisane jak na kartkówce. Miał 100% rację. I ten kontakt z zespołem sprawia, że ty uczysz się pracy. W pojedynkę, ja obserwuję te osoby, które dziś działają na własną rękę i które były dziennikarzami bądź dziennikarkami wcześniej, i jakość ich pracy jest nieporównywalnie wyższa od tych, którzy zaczęli samodzielnie od dołu. Są oczywiście takie osoby, które są samorodkami, same się nauczyły, i jest kilka takich osób. Natomiast przytłaczającej większości, jeżeli nie przeszedłeś przez taką strukturę, to po prostu jakość twojej pracy jest gorsza, bo nie miałeś się jak otrzaskać.
Wydaje mi się, że to można w ogóle odnieść nie tylko do pracy dziennikarskiej, ale praktycznie do wszystkich działań, które wykonujemy lub myślimy o założeniu nawet własnego biznesu. Fajnie jest mieć doświadczenie, fajnie jak ktoś powie nam coś więcej. Teraz oczywiście internet w pracy dziennikarskiej znacznie ułatwia bycie takim samorodkiem, który ma mało doświadczenia, ale gdzieś tam się w tym wszystkim wybija. Internet to ułatwia, kiedyś to było praktycznie niemożliwe, kiedy tego nie było. Jesteśmy już w podcaście. Wydaje mi się, że świetnie pokazuje to, co mówił Maciek jeszcze chwilę temu o nauce dziennikarstwa w Tokyo Vice. Nie wiem, czy oglądałeś Tokyo Vice.
Ja czytałem przez lata Tokyo Vice
Czytałeś.
Co do Jake'a Adelsteina, czyli postaci, która jest pierwowzorem właśnie w Tokyo Vice w serialu tego dziennikarza. Jest kilka zastrzeżeń co do jego pracy, tak to nazwijmy.
Kilka niedociągnięć jest, jak to
mówię. Jest kilka wątpliwości wokół niego.
Ale natomiast... jakie masz wątpliwości? Bo założę się, że większość naszych słuchaczy nie ma pojęcia, a serial jest naprawdę dobry.
Jake Adelstein jest amerykańskim dziennikarzem, który przez lata pracował w Japonii, właśnie w dziale Vice, czyli przestępczości, powiedzmy, szeroko pojętej, w miejscowych mediach. Nauczył się japońskiego i pracował z tymi przestępcami, głównie z Yakuzy, chociaż nie tylko. Napisał o tym książkę, Tokyo Vice, na podstawie wcześniej swoich artykułów oraz bloga, którego prowadził, też nazywającego się Tokyo Vice. I te historie są jak wyjęte z Kill Billa jakiegoś, tak? Z Tarantino. I rzecz w tym, że bardzo wiele takich historii, nie tylko zresztą w Japonii, jest nieprawdopodobnych, brzmi nieprawdopodobnie, ale są prawdziwe. I wiem to, no bo mam wielu znajomych dziennikarzy, którzy w takich historiach uczestniczyli. Sam niestety miałem okazję w kilku takich uczestniczyć. Natomiast mam też kolegów dziennikarzy w Japonii, którzy wysuwają pod adresem Adelsteina takie wątpliwości.
Że koloruje?
Tak.
Że czyli niektóre... taki kapuściński?
To nie tylko chodzi o koloryzowanie, ale chodzi o to, że część jego źródeł jest anonimowa. I co jest zrozumiałe w przypadku, kiedy rozmawiacie z przestępcami, którzy chcą zachować tam anonimowość. Natomiast kilka osób mi wskazywało w prywatnych rozmowach, również na przykład obcokrajowców w Japonii od wielu, wielu lat będących dziennikarzami, że zresztą mamy jednego polskiego laureata Pulitzera, który doskonały dziennikarz w Japonii pracujący, Antoni Słodkowski, mój kolega od 20 paru lat. Znaliśmy się zanim jeszcze byliśmy dziennikarzami. Jedyny chyba polski zdobywca Pulitzera.
Chyba jedyny, bo tak. Ja się dziwię, że na przykład Wojtek Jagielski nie dostał jeszcze, bo moim zdaniem zasługuje, ale tak, ale to jest do tej pory chyba jedyny.
Natomiast, no więc kończąc tylko ten wątek, tam kilka osób wskazywało na to, że jest kilka takich historii, które wydają się, że nie miały miejsca, że po prostu Adelstein zmyślił kilku swoich informatorów, żeby dopiąć pewne wątki, które mu się nie spinały.
Okay.
Ale tam są z kolei inne historie, na przykład z tym, jak go pobił jeden. Nie wiem, że to jest z serialu, czy jest taka scena, jak go po prostu bił kijem golfowym. To chyba był kij golfowy.
Była ta scena.
To wiadomo, że to jest prawda, ponieważ o tym samym opowiadał ten człowiek, który go pobił. Więc tam jest kilka rzeczy, które są bezwzględnie prawdziwe, a kilka innych, które są, powiedzmy, gdzieś tam są wokół nich wątpliwości. O, tak bym powiedział.
Okay. Ja jeszcze tylko dopinając wątki z anteny, które tutaj znalazły się przypadkiem, chciałbym tylko dopowiedzieć, że nie tylko w dziennikarstwie w latach 90. i 2000. były pieniądze. Pieniądze były w większości większych korporacji, które faktycznie wtedy tak nie doceniały tego, bo ile cię trzeba cenić, ten tylko cię dowie, kto cię stracił. I faktycznie duża część korporacji, może nie większość, nie będę tak bardzo kategoryzował, szastały tymi pieniędzmi na prawo i lewo, wydając je w ogóle bez większego zastanowienia się. I tylko niewielka część z nich faktycznie inwestowała je z głową. Wiedziała, że to są dobre czasy, więc wykorzystajmy je na większy rozwój, szybszy rozwój. I te korporacje przetrwały do dzisiaj. Jest kilka dużych firm, które do dzisiaj są, ale nie wykorzystały swojego momentu i dzisiaj po prostu gdzieś tam siedzą. Wydaje mi się, że wszystkie media, szczególnie pisane, trochę przespały ten moment. Przespały ten czas takiego rozwoju z głową właśnie, kiedy był na to czas i moment w idealnego wejścia właśnie w świat internetu, żeby już na stałe w nim się zakorzenić praktycznie. No, zgadzasz się ze mną?
Ja to pamiętam doskonale, bo ja przy tym byłem po prostu. Był taki moment, kiedy Gazeta Wyborcza była absolutnie dominującym medium w Polsce, narzucała całkowicie narrację tego, o czym się będzie mówiło danego dnia i to była końcówka lat 90., aż do w zasadzie wybuchła afery Rywina, która też jeszcze nie skończyła z tą dominacją wyborczej tak od razu, ale powiedzmy, że to był początek
zachwiało
końca.
Zachwiało trochę.
Zachwiało i od tamtej pory już było tylko w dół. Zresztą z bardzo wielu też powodów, nie tylko tego, ale on jakby był pierwszym kamyczkiem, który zapoczątkował tę lawinę. Ale to się działo też w momencie, w którym właśnie wchodził internet tak na poważnie. I dla mnie było przedziwne, jak dołączyłem do Agory i wszystkie oczywiście te redakcje były w tym samym budynku, no tam poza Tok FM-em, który był w baraku obok, dopiero teraz jest w tym samym budynku. Natomiast dla mnie było dość dziwne, jak już tam dołączyłem, że było tak, była papierowa redakcja Gazety Wyborczej, osobno była internetowa redakcja, nie, wyborcza.pl i osobno jeszcze redakcja gazeta.pl. Co było tyle dziwne, że ta właśnie Gazeta Wyborcza sama o sobie pisała po prostu per gazeta, więc jak stworzyli ten serwis gazeta.pl, no to wszyscy go automatycznie łączyli z Wyborczym, tym bardziej, że zaciągali od siebie nawzajem treści. Więc mieliście trzy różne redakcje, w tym dwie redakcje internetowe. Wszystkie trzy ze sobą konkurowały, w tym jeszcze ta papierowa otwarcie gardziła tymi internetowymi, no bo wtedy jednak pozycja siły była zupełnie gdzieś indziej. I to był właśnie ten moment, o którym ty mówiłeś. To był moment przespania. Moment, w którym media zaczęły, czy inaczej, my zaczęliśmy konsumować dużo więcej internetu. Zaczęły się pojawiać w pewnym momencie też media społecznościowe niedługo później. I te media tradycyjne kompletnie to przespały. Nie tylko polskie, zagraniczne także. Natomiast zagraniczne się, szczególnie te na zachodzie, dużo lepiej się obróciły w pewnym momencie.
Właśnie o tym mówię. Czy u nas w Polsce w ogóle była taka możliwość, żeby tego momentu nie przespać? Dlatego, że nawet na zachodzie tych przykładów, które naprawdę dobrze sobie dzisiaj radzą i faktycznie mają super kondycję, również z tych dzienników, z tych pism, gazet, które wtedy wydawały codziennie, to niewiele ich jest, które dobrze się zakorzeniły w dzisiejszym świecie. Więc to jest jakiś ułamek tego, co faktycznie ładnie w to wszedł, który zadbał o to, żeby to wyglądało i czy to praktycznie wydaje mi się, że prawie że łód szczęścia.
Wiesz co, te największe tytuły zrobiły to w miarę sprawnie. Te największe tytuły zasięgowe, opiniotwórcze i tak dalej. No bo oczywiście też możemy rozmawiać o tym, jak media zarabiają i te paradoksalnie te tytuły, które są śmieciowe, też bardzo dobrze to zrobiły, tylko mają inny sposób monetyzacji, który jest łatwiejszy, bardziej zasięgowy i one się na przykład doskonale odnajdują w dzisiejszej formie zarabiania, przyciągania uwagi. Natomiast jeżeli chodzi o te media opiniotwórcze, gazetowe na przykład, to faktycznie jest tak, że ten moment przespania był wspólny dla wszystkich, bo to się działo wszędzie. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, dokładnie wszyscy to przespali, tak jak mówiłeś. Różnica polega na tym, że tam nie dość, że się zorientowali wcześniej, że trzeba coś robić. Dwa, mieli lepsze zespoły ludzi do tego, lepiej wykształconych, lepiej ukierunkowanych, mieli lepszych specjalistów. Trzy, nie byli tak oporni. Naprawdę w Polsce ze strony kierownictw był duży opór. To są ludzie, dziś już się trochę zmieniło, ale jeszcze do stosunkowo niedawna mówimy o ludziach w wieku naszych rodziców, a my już jesteśmy starzy. Chciałbym to podkreślić. Ja
tak.
40 lat kończę w tym roku i ludzie w wieku mojego ojca jeszcze do niedawna zarządzali największymi polskimi mediami, a niektórymi do dziś zarządzają i oni kompletnie nie rozumieli tej zmiany. Naprawdę, to było absurdalne. Jak ja byłem przy takich rozmowach na kilku, przynajmniej kolegiach w kilku tytułach, jak bardzo ci ludzie nie rozumieli, co jest czym i co jak działa i skąd się czerpie te wiadomości. Więc to jest kolejny element. I wreszcie myślę, że taki specyficznie polski jest to, że wszędzie na świecie doszło do polaryzacji politycznej. Wszędzie. Ale u nas jest tak, że przytłaczająca większość mediów skleiła się z jedną opcją polityczną. Wszyscy wiemy, którą.
Tak.
I to nie jest tak, że są ich tubą propagandową, to jest w ogóle dyskusja na dłużej, ale chodzi o to, że zaufanie społeczne do mediów w Polsce spadło bardziej niż na przykład na zachodzie tych mediów tradycyjnych. I na to się nałożyło też to, że jesteśmy uboższym społeczeństwem. W związku z czym badania pokazują, że Polacy, jeżeli płacą za treści w internecie, to jest między 1 a 5% ludzi. I to są mniejsze pieniądze i rzadsze pieniądze. I teraz, jeżeli ty jako konsument masz do wyboru opłacić subskrypcję za Netflixa, za powiedzmy tam HBO i za jeszcze jakieś inne rozrywki, za Spotify na przykład, tak? To wykupienie subskrypcji jakiegoś medium nie będzie twoim priorytetem. Tym bardziej, że te media też nie do końca na początku rozumiały, co za tym paywallem powinno być. W sensie zamykanie za paywallem informacji, które są powszechnie dostępne, jest trochę bez sensu.
No właśnie, no bo na przykład był moment zamykania za paywallem newsów, nie? Tak, no to tak. Jeżeli ja nie mogę przejść na tej stronie, to po wpisaniu w Google wiadomości ja mam 20 innych serwisów.
Tak, dosłownie to gazeta robiła. Dosłownie to.
Po drugi czas tak było.
Po czym paywall był, idziesz i wchodzisz do Google'a, wyszukujesz tę samą informację napisaną podobnie, jak nie lepiej. I masz to samo.
No i to po prostu nie wyszło. I dziś mamy tak, że największym sukcesem w Polsce jest rzekomo Gazeta Wyborcza, która się chwali
właśnie
tym,
chciałem
że
chciałem o tym powiedzieć, że to chyba jest jednak coś, co im wyszło, no bo to jest top 10 subskrypcji takich gazetowych świata, nie? Jak tam się patrzy na
Europę, nie świata, Europy.
Nie świata, Europy, okej, ale tam mają dużą ilość subskrypcji.
No mają bardzo dużą ilość subskrypcji, ale później sobie sprawdź, ile z tych subskrypcji jest za pełną cenę, ile jest w promocji za złotówkę, ile jest odpadów, a nie. I No. Ja nie mogę rozmawiać o niektórych rzeczach, o których słyszałem prywatnie, bo też nie wszystkie te informacje są otwarte, natomiast to na pewno jest sukces, biorąc pod uwagę, skąd startowali to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, ale to nie jest wcale taki sukces, jak się wydaje. I to, że Gazeta Wyborcza została jako spółka wyłączona z Agory i będzie teraz spółką osobną, wynika też z konfliktów personalnych i z różnych rzeczy, bo to nie jest tylko jeden czynnik, ale jedna z tych rzeczy wynika też z tego, że Wyborcza nie zarabia tyle, ile zarabiała. I wcale nie dlatego, że nie było przez 8 lat reklam spółek Skarbu Państwa, tylko z innych powodów. Między innymi z tych powodów, że ta prenumerata, okej, działa, ale nie działa tak, jak trzeba. Dlatego są kolejna jest fala masowych zwolnień, dlatego są obniżki, dlatego zespół dziennikarski protestuje, mamy list protestacyjny podpisany przez wiele osób i tak dalej, i tak dalej.
Słyszymy o tym, że dział korekty już praktycznie nie istnieje.
Dosłownie nie istnieje, w sensie przestał istnieć, został skasowany całkowicie. I mówię o tym tylko dlatego, bo to jest ten największy sukces, a jak popatrzycie na inne rzeczy, na przykład na waszą, powiedzmy, bezpośrednią konkurencję tutaj, czyli na Nuance. No. Nuance wszedł na paywall w pewnym momencie, czy za paywall w zasadzie.
Tak.
No też różne rzeczy tam słyszałem prywatnie, więc nie będę tego komentował, ale sam fakt, że musieli się z tego wycofać po co? Po roku? Chyba? Wskazuje na to, że...
No ciut więcej wytrzymali. Ja też miałem audycję w Nuance, więc mogę tylko pozdrowić.
Ja swoją drogą od razu powiedziałem, pierwszego dnia powiedziałem, że nie wytrzymają dłużej niż rok. Wytrzymali trochę dłużej niż rok. Kurczę, no nie sprawdziłeś.
No tak, to możemy się spotkać, porozmawiać o kondycji mediów na kolejną godzinę.
Właśnie chciałem to przerwać w tym momencie.
Bo ja też myślę, dlatego, że momentum może być istotne, bo wejście w momencie, kiedy ludziom zaczęły trochę chudnąć portfele i zaczęli się raczej zastanawiać, z której subskrypcji ja zrezygnuję.
To w ogóle jest masa czynników wpływających na to, bo ważne na czynniki społeczne, to ile faktycznie jest takich modeli w Polsce, sytuacja, która wtedy była, tyle rzeczy, ile tam poszło nie tak.
No bo mówi się o premii za ryzyko, za bycie pierwszym, tak? Czyli próbuję przed wszystkimi i to jest make or break. Albo okaże się, że ten model biznesowy spowszednieje i wtedy ja zgarniam premię, bo byłem pierwszy i ludzie już się do mnie przyzwyczaili, albo ten model biznesowy generalnie, globalnie, albo na jakimś rynku nie wypala, no i wtedy niestety płacę
o czym już nieraz mówiliśmy w audycjach.
Tak. Więc tutaj ten temat myślę, że możemy na razie sobie przymknąć, co nie oznacza, że jeszcze tutaj Maciek do nas nie wróci i sobie jakoś nie podebatujemy bardziej, bo
będę
to jest...
Będę obrażał inne redakcje, tak? Ja mogę przez 10 godzin.
Cały dzień.
Nie, no słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj też, żeby porozmawiać o dziale zagranicznym. Ja w ogóle mogę się przyznać do tego, że z tobą mam trochę jak z lektorami, takimi jak Tomasz Knapik, że do momentu, kiedy nie zacząłeś nagrywać wideo, to ja miałem, no właśnie, ten twój głos był tak osłuchany przeze mnie, że musiałem chwilę się przyzwyczaić, żeby nagle tak, twarz zaczęła coś do mnie mówić.
To wtedy jest tak, że jakakolwiek twarz się pojawi, to jest takie zaskoczenie.
Tak,
bo nawet nie wiesz, co sobie wyobrażałeś w sumie.
Tak, też prawda. Jeszcze tak mam z komentatorami sportowymi, że poznałem się z Przemkiem Rudzkim, to też przez chwilę miałem wrażenie, że zacznie zaraz krzyczeć, że ktoś tam strzelił bramkę, nie wiem, co tam mówi. Ale dział...
Ale czy ja brzmię tak samo na żywo, jak przez mikrofon?
Wiesz co? Bardzo podobnie.
No właśnie, tak. Bo mikrofon trochę zmienia. Są tacy ludzie, którzy inaczej brzmią przez mikrofon niż na żywo.
No tak, no i są też ludzie, którzy rodzą się do tego, żeby mówić przez mikrofon. To znaczy ich głos jest po prostu, predestynacja. Tutaj Husyci mieli rację po prostu. Ty się urodziłeś, Maćku, żeby mówić.
Jezu, wysoki poziom mówiliśmy. No dobra, poczekaj, otworzę sobie telefon, żeby mieć notatki.
Dobrze, ja to potem wszystko wypiszę. Maćku, dział zagraniczny. Myślę, że to, co od samego początku u ciebie było, jest i mam nadzieję, że będzie, no to jest właśnie bardzo dobry poziom merytoryczny przygotowania materiałów. Widać też, ja tak mam przynajmniej, że jak widzę, że nagrywasz odcinek, który dotyczy jakiegoś świata latynoamerykańskiego, no to też czuję, że to jest coś, co tak naturalnie ciebie interesuje i tak jesteś w to bardzo wkręcony, że rzeczywiście jakbym słuchał Lokalesa, który opowiada o tym siedząc i na co dzień te procesy oglądając. Powiedz mi, czy... No bo dzisiaj dział zagraniczny to nie tylko ty, tylko też kilka osób, z którymi najczęściej współpracujesz, ale które też pomagają ci w przygotowaniu tych odcinków, ale jakbyśmy się chcieli cofnąć trochę do początków, czy pewnie było tak, że zajmowałeś się wszystkimi rzeczami od początku sam, czy możesz na samym początku stwierdziłeś, że skoro ja się na tym nie znam, albo chcę, żeby to było zrobione dobrze, to zacznę to zlecać. I może właśnie skupmy się na tych momentach, kiedy zaczynałeś ten zespół powiększać, jak to wyglądało, jak sobie radziłeś z jakimś delegowaniem być może zadań. To jest klasyczny też case, że jak ja tego nie zrobię, to tylko jak ja to zrobię, to będę miał poczucie, że to będzie dobrze zrobione, prawda? Czy miałeś taki problem z delegowaniem i jakby jakością tych rzeczy? Jak to wyglądało na początku? Jak to wygląda dzisiaj?
Wiesz co, no, to jest tak, że zacznijmy od tego, że to dalej jestem ja, ten dział zagraniczny, ponieważ przytłaczającą większość pracy faktycznie robię samodzielnie i to nie wynika z tego, że tu nie ma innych ludzi, tylko po prostu wynika z tego, z budżetu. Dobra, to może inaczej to przeprowadzę ten cały wywód. To nigdy nie był pomysł na pracę, żeby była jasność, tak? Ja robiłem sobie, pisałem sobie teksty na bloga i tak dalej i po prostu w pewnym momencie, jak zmieniałem branżę, ze względu na to, o czym rozmawialiśmy jeszcze w części Radojwa, czyli że nikt nie chciał mi dać na stałe pracy, że byłem, co oczywiście pracowałem, zarabiałem i tak dalej i miałem ustalony rytm tygodnia. Wiedziałem, że w poniedziałek zgłaszam się na kolegium do tej redakcji, że we wtorek się zgłaszam na kolegium do tej redakcji, ale nigdy nie wiedziałem, ile tekstów ode mnie wezmą. I też model płacy w mediach pisanych polega na tym, że dostajecie honorarium dopiero po publikacji. Czyli zdarzało się, że ja na przykład wykonywałem swoją pracę, szczególnie jak dla tygodników pisałem, że publikowałem coś, znaczy dostawałem zlecenie w styczniu, pisałem to jeszcze w tym samym miesiącu, a to na przykład szło w maju. I ja dostawałem wtedy pieniądze w czerwcu.
Się, że tekst nie idzie i wtedy nie ma pieniędzy.
Proszę cię, miałem takich sytuacji mnóstwo, wielokrotnie. No. To jakby to jest temat rzeka. Natomiast zmierzam do tego, że jak nie było żadnej pewności, ile będę miał w tym miesiącu pieniędzy, czy na pewno właśnie je będę miał, czy wykonałem właśnie pracę za darmo, jak wygląda też mój dzień, czy muszę czekać do tej 15, czy nie czekać do 15, do 17, wiesz, to było skomplikowane. Więc jak odchodziłem już z mediów, równo 5 lat temu, to byłem wypalony pisaniem i zamiast tego bloga moja dziewczyna mnie namówiła, żebym zaczął prowadzić podcast. I ja założyłem ten podcast i równocześnie z nim założyłem Patronite po tym, jak nagrałem kilka odcinków do przodu i to, o czym ty mówiłeś, czyli że montaż. Ja zacząłem montować te odcinki, żeby one brzmiały lepiej i chciałem zachować też regularność, dlatego nagrałem je do przodu, żeby mieć na co tydzień jeden odcinek zrobiony. Dlatego one są w czwartki, bo się nie wyrobiłem na środę, kiedy po raz pierwszy chciałem to w ogóle opublikować. Tak swoją drogą.
Trzeba takiego hot take'a.
Nowa informacja.
Dobrze, dobrze. To będzie tak, highlight do opisu odcinka.
Natomiast zmierzam do tego z tą opowieścią, że po prostu ten Patronite powstał przy okazji, po nagraniu tych pierwszych odcinków, a przed publikacją pierwszego, żeby wyrównał mi ten czas, który w to wkładam. Miałem robić to po godzinach, to miało być w dalszym ciągu moje hobby i też taka praca pro publico bono, którą uważałem za istotną, że to są informacje, które ja bym chciał, żeby były w języku polskim, a których nie ma. I to tyle. Ja nie zakładałem, że to będzie moja praca. To się zdarzyło w pandemii. W pandemii, kiedy równocześnie zamówienia na różnego rodzaju tematy, które miałem, pospadały, pensje pospadały, wierszówki w sensie obniżono nagle, tak. O czym też mnie na przykład poinformowano już po wykonaniu pracy dla Gazety Wyborczej, gdzie nagle dostałem odpowiednio o 300 mniej niż
czyli
powinienem.
To jest zmiana reguł gry w trakcie gry, prawda? Tak, coś, czego najbardziej chyba nie lubimy, nie?
Tak.
Niestety.
No i w korporacji nie możesz wyegzekwować wielu rzeczy później, wiesz. No ja tam krzyczałem na kogoś przez telefon, nie mogłem bezpośrednio, bo była pandemia i nie mogłem się z tą osobą spotkać, a inaczej by było. Ja jestem bardzo konfrontacyjny, ja bardzo dochodzę swoich praw, no ale niestety przez telefon idzie mi to gorzej niż twarzą w twarz. I w tym samym czasie te wpłaty na Patronite zaczęły równocześnie rosnąć do tego stopnia, że już miałem te 6000 zł miesięcznie, czyli tyle, ile zarabiałem właśnie pisząc do mediów, więc uznałem, że to jest pensja i będę robił tylko to. Mhm. I wtedy robiłem faktycznie wszystko sam. Robiłem nie dość, że wszystko sam, to jeszcze nagrywałem w kuchni, tak? Wszystkiego się też nauczyłem sam z YouTube'a. Nie rozumiałem, czym się różni mikrofon taki od takiego, jakby co to w ogóle jest ten interfejs. Wszystko tak było dla mnie, wiesz, całkowicie obce. I w pewnym momencie, faktycznie jeszcze robiąc wszystko na 100% sam, napisała do mnie Kasia Szczerba, która jest reżyserką dźwięku, dokumentalistką, która współpracowała przy wielu projektach, których słuchałem w ogóle prywatnie, czyli na przykład przy Czarnym Romansie, który do dziś
uważam jest dla mnie najlepszym audiodokumentem w historii polskiej dźwiękosfery.
Ja się zgadzam. Do dziś tak. Zrobił go jeszcze z nią między innymi mój bliski kolega Dionis Sturis, który jest też reporterem. No więc tak. Tylko, że Dionisa już wtedy znałem, a Kasię jeszcze nie znałem. I ona do mnie napisała, stwierdzając, że słucha tego podcastu jako właśnie fanka, natomiast, że on wymaga pracy.
Parę niedociągnięć jest.
Jest to po prostu słabe. No. Technicznie jest to słabe i chciałaby przy tym pracować. I ja jej odpisałem zgodnie z prawdą, że słuchaj, bardzo chętnie, nie ukrywam, żebym chętnie to oddał, natomiast przyjąłem żelazną zasadę, że jeżeli ktoś coś przy tym robi, to ja za to płacę. Mhm. I nie stać mnie, żeby ci teraz płacić i w dodatku płacę stawki rynkowe, tak? Więc nie stać mnie, żeby na razie ci płacić, bo na razie to jest równowartość mojej pensji. Jak wzrośnie, jak będzie mnie stać, jak zobaczę, że co miesiąc utrzymuje się taka suma, że mnie stać, to do ciebie z tym wrócę. No i później się poznaliśmy też na żywo i tak dalej. I po jakimś czasie odezwałem się do niej i mówię, słuchaj, wzrosło już na tyle, że mogę ci płacić i spróbujmy. I jak mówiłeś o delegowaniu zadań, to faktycznie na początku było to trudne, dlatego że u mnie bardzo duża część podcastu surówki wypada. 15-20%. Zresztą my o tym z Kasią rozmawiamy otwarcie w tym odcinku, który opublikowałem
tak,
na święta.
Tak, ja w ogóle bardzo polecam. On się nazywa Ostatni Wywiad, tak. Ale też chciałbym, żebyś pewne rzeczy powiedział jeszcze raz, dlatego że no nie każdy go słuchał, nie każdy go posłucha.
No to hot take'iem może być też jeszcze na przykład to, że ten odcinek ma co, z 50 minut?
No, jeden z dłuższych pewnie.
Tak, a my nagraliśmy 3 godziny.
O kurde.
Więc zobaczcie, no jak dużo z tego wyleciało.
No to tutaj 60% wyleciało.
No to Kasia cięła. To Kasia cięła, nie ja, bo właśnie do tego dochodzę.
Ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne jest wycinanie treści z każdego
w ogóle
nagrania.
A jeszcze to też, jak ktoś wycina twoje i ty słyszysz, że tego nie ma, tamtego nie ma, prawda?
No, ja akurat mam, jak ktoś wycina mnie, to nie mam problemu, ale dla Kasi mogło być to jednak problematyczne, bo ona z reguły się nie udziela przed mikrofonem, tylko za. Więc to faktycznie to wycinanie trwało i tam mówię, no dobra, mamy 1,5 godziny. Później mówię, a mamy już godzinę. Ale mówię o tym dlatego, bo z tym delegowaniem na początku było właśnie trudno, dlatego że to, co wylatuje, to są po pierwsze oddechy, po drugie...
Homofony takie.
Jakieś homofony dokładnie, czyli wszystkie i tak dalej.
I z 3-godzinnej rozmowy już nam się robi 2,40 mniej więcej.
Tak, na przykład.
Na samych technikaliach.
Plus bardzo często jest to faktycznie praca redakcyjna, czyli goście powiedzą coś, co jednak okazuje się być nieprawdą. Zdarza się, że ktoś podczas rozmowy się pomyli. To jest normalne, tak?
No tak, albo powie coś, co, nie wiem, się zdezaktualizowało kilka dni wcześniej, ta osoba akurat nie trafiła na taką zmiankę. No.
Jeżeli to są jakieś drobne rzeczy, drobne potknięcia, drobne pomyłki, to nie ma problemu, ale jeżeli faktycznie jest tak, że coś w tym nagraniu jest niezgodne z faktem, ze stanem rzeczywistym, czasami się zdarza, że goście sami dzwonią na przykład po nagraniu i mówią, panie Macieju, ja powiedziałam to, czy tamto, a to jest jednak nie tak, czy możemy to usunąć.
Okay.
Czasami się nie da usunąć jakiegoś fragmentu.
To też się zdarza cały czas w rozmowach naukowych na przykład, kiedy ja prowadzę jeszcze audycję we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i no dostaję naukowca, no i zdarza się częściej niż wydaje się ludziom, że naukowiec dzwoni i mówi, kurczę, panie Kamilu, czy moglibyśmy usunąć właśnie tamten fragmencik, bo tam kojarzę, że podałam złą liczbę na przykład i podałam ją na tyle złą, że nie chciałabym, żeby ktokolwiek ją usłyszał. I to jest dosyć problematyczne, dlatego, że wyciąć pojedyncze liczby nigdy się nie da, trzeba wyciąć cały wątek.
Jak
prowadzimy krótkie formy, na przykład 15-20-minutowe rozmowy, to wyciąć cały wątek, to już jest 3 minuty tej rozmowy praktycznie, co już na antenę na przykład już się mniej spina, prawda? I już trzeba z tym walczyć dużo bardziej. No, mówię, technikalia prowadzenia podcastu, prowadzenia rozmów są naprawdę fascynująco trudne i czasem jest to bardzo duże wyzwanie.
Ale tu mam też na przykład porównanie, no bo te wywiady faktycznie trwają po kilkadziesiąt minut, a teraz te formy, które przygotowuję wideo, mają po kilkanaście do powiedzmy 20 minut. Czasami mi się zdarza dłuższy, ale z reguły jest tak, dlatego że ja to też staram się opakować taką formę, bo zauważyłem, że po prostu w formie wideo ludzie wolą przyswajać treści, które są 15-minutowe i w ogóle jakoś wzrosła mi słuchalność, od kiedy się to skróciło. Natomiast zmierzam też do tego, że czasami ktoś do mnie pisze takie wiadomości, że właśnie no mam wrażenie, że to nie jest taka pełna, że kiedyś to było głębsze wejście. Ale jak porównasz ilość treści, która jest władowana w to wideo, a ilość treści, która jest w wywiadzie, to ona jest taka sama. Dlatego, że podczas rozmowy my tam sobie coś pogadamy, zejdziemy na jakiś off-topic, nawet takie drobnostki jak to, że ktoś szuka jakiegoś tam określenia właściwych słów, sprawia, że wywiad się wydłuża.
No tak.
A jak ja solo po prostu lecę z informacjami, no to jest, wiesz, po prostu dokładnie
no plus
to,
fakt, że ty w zasadzie, jak nagrywasz sam, to tak jakbyś tylko i wyłącznie udzielał odpowiedzi, bo pytania masz w głowie, a kiedy jest to wywiad, to jest pytanie i jest odpowiedź, która jakby jest z tym połączona, nie? Więc możemy też na to spojrzeć w ten sposób. Ale jeżeli już mówisz o przejściu z formatów...
Tylko ci powiem, możemy do tego zaraz wrócić, tylko nie dokończyłem tego wątku, który zapisałeś, czyli delegowanie rzeczy.
Dobra, nie, to dokończmy, żebyśmy mieli...
No to faktycznie było tak, że z Kasią, jak na początku współpracowałem, to na początku ta współpraca była dla mnie bardzo stresująca, bo to było tak, że ja wysyłałem surówkę, Kasia nad tym pracowała, odsyłała mi z powrotem, ja słuchałem, odsyłałem jej, mówiłem, to bym wolał inaczej, coś tam. I tak tu trwał taki ping-pong trochę i tak powoli to się zmniejszało i coraz lepiej się nawzajem rozumieliśmy. I ja też musiałem nabrać zaufania do na przykład właśnie Kasi jako pierwszej mojej współpracowniczki, co mi pomogło później ze współpracą z innymi osobami. I na pewnym etapie, już dawno temu, już nie pamiętam, no nie wiem, po roku powiedzmy, stało się tak, że jak ja już wysyłałem jej surówkę, to jak mi odsyłała plik z nagraniem audio, to ja już go nie słuchałem. Ja już nie musiałem słuchać, bo wiedziałem, że jest zrobione tak, jak chciałbym, żeby było zrobione, albo jest zrobione tak, jak powinno być zrobione, bo to jest kolejna rzecz, że jak współpracuję z innymi osobami, za każdym razem jak budżet już na to pozwala i tak dalej, bo to są stałe współprace, oczywiście każda z tych osób pracuje na co dzień, gdzieś indziej, ale jak robi taka osoba coś dla mnie, no to ja muszę mieć pewność, że to jest współpraca długofalowa i że ja mam pieniądze, żeby tą długofalową współpracę prowadzić.
Tak, tak.
I mówię o tym też dlatego, bo czasami faktycznie jest tak, że w zależności od tego, jakie to są zadania, że to nie jest to, czego ja chciałem, tak? Że na coś się tam umawiamy.
Tak, nie, to nie tak, że ktoś zrobił to źle, tylko zrobił tak. To inaczej niż ty chciałeś.
Tak, tak.
Co w pewnym sensie jest źle dla ciebie, ale to nie świadczy, że ta osoba zrobiła coś niepoprawnie, tak?
Tak, ja się musiałem nauczyć akceptować te rzeczy, że ja patrzę i myślę, okej, to nie to sobie wyobrażałem,
tak.
Ale to jest okej.
I bardzo często musisz przyznać przed sobą, że na przykład jakiś to był zły komunikat albo złe wytyczne, które mogłeś dać takiej osobie. No bo pamiętajmy, że za komunikat jest odpowiedzialny wysyłający.
Nadawca. Tak, dokładnie tak.
Co też jest bardzo często mylone w wielu, wielu sytuacjach. Więc to też jest taka umiejętność przyznania się przed sobą. Kurde, no nie wypisałem się tak, jak chciałem, prawda? Czyli biorę to na siebie, to jest moja odpowiedzialność i w takiej sytuacji też.
Ale też na przykład to, że ktoś zrobił inaczej niż ja sobie wyobrażałem. Ale zrobił dobrze. I to może być
fajnie, tak?
Tak, i to jest do zaakceptowania. To jest okej. Okay. To jest, wiesz, tak, no, tak. Ja miałem coś innego w głowie, ty zrobiłaś coś innego. Jest okej. Okay.
I to jest też taka odpowiedzialność czasami finansowa, nie? Czyli jeżeli ktoś zrobił coś inaczej niż ja chciałem, ale zrobił to po prostu inaczej, a nie niepoprawnie, to mówię, dobra, mogę tego nie użyć, ale dostaniesz za to pieniądze, na które się umówiliśmy. I to jest chyba też ważna rzecz, prawda?
To jest bardzo ciekawy wątek dotyczący wywiadów. Ponieważ ja za wszystko płacę, ale nie płacę za wywiady. I dostaję czasami pytania, jak prowadzę właśnie zajęcia dla studentów, czy dla licealistów i tak dalej, czemu za wywiady się nie płaci. Ponieważ generalnie w Polsce za wywiady się nie płaci, to jest jedna z takich podstawowych zasad. I różne osoby tłumaczą to na różne sposoby. Także ja nie będę się wypowiadał za innych. Natomiast ja wiem, dlaczego ja nie płacę. Bo dla mnie, i to też pada w tym ostatnim wywiadzie, który z Kasią przeprowadziłem i który opublikowaliśmy wtedy w grudniu, że i ona też wspomina, że ja jej to tłumaczyłem na początku, jak współpracowaliśmy. Że dla mnie od samego początku to nie miał być wywiad. W sensie to nie miała być rozrywka. To nie jest tak, że ja robię podcast, w którym wywiad jest istotą tego co ja publikuję. Tylko informacje, które są tam zawarte. Że forma wywiadu jest właśnie tylko formą. Ale dla mnie się liczy treść. To jest jak artykuł, który ma początek, rozwinięcie i koniec. I on zawiera określone treści, które są dostarczane odbiorcom. Co jest w ogóle ciekawym też rozdźwiękiem pomiędzy moimi intencjami a oczekiwaniami odbiorców. O tym też możemy zaraz porozmawiać. Natomiast mówię o tym dlatego, bo jak ja prowadzę wywiady, to przygotowuję się do nich z dużym wyprzedzeniem bardzo często. Robię bardzo duży research i rozpisuję do nich konspekty. Nauczyłem się w pewnym momencie, żeby robić konspekty, wysyłać je gościom, żeby wiedzieli dokładnie, o czym ja chcę rozmawiać.
Tak.
To nie jest lista obowiązkowa. Czyli ja wysyłam konspekt w punktach. Zaczniemy od tego, później przejdziemy do takiego wątku, później do takiego, później do takiego. To nie są pytania, tak? Tylko to są wątki, które ja chcę poruszyć, bloki. Ułożone w tej kolejności, w jakiej chcę je poruszyć. Wysyłam to rozmówcom, żeby się z tym zapoznali, żeby na tej podstawie zdecydowali, czy chcą o tym rozmawiać, czy nie chcą o tym rozmawiać, czy mają do tego jakieś uwagi, czy nie mają do tych jakichś uwag. I później jak przychodzą, to też ja nie wymagam, żebyśmy wszystkich tych wątków poruszyli. Ja trzymam jakby strukturę rozmowy, ale nie mówię moim gościom, nie wkładam im w usta, co mają powiedzieć. I zdarza się, że na niektóre rzeczy mają do powiedzenia więcej, na niektóre mają mniej. Często jest tak, że...
Na czym się znają bardziej.
Na czym się znają. Tak. Zdarza się, że jak kogoś o coś pytam, ten ktoś trochę z tego zbacza, ja trochę dopytuję, ten ktoś znowu z tego zbacza, no to ja widzę, że nie ma sensu, lecę do następnego wątku i to wypada z rozmowy. To później w postprodukcji tego nie będzie, tak? Ale mówię o tym wszystkim dlatego, bo efekt końcowy jest dla mnie bardzo istotny i zdarzyło mi się parę razy, że ja się z kimś umawiam, na przykład na 2 miesiące do przodu na taki wywiad, wysyłam te wcześniej ten konspekt, oczywiście umawiamy się już po tym konspekcie, dogadaliśmy, o czym będziemy rozmawiać i taka osoba przychodzi nieprzygotowana. Dosłownie, nieprzygotowana. Jest parę takich odcinków, gdzie nie wiem, czy słuchacze pewnie tego nie słyszą, bo w postprodukcji daliśmy radę to jakoś obrobić, ale zdarza się, że ktoś po prostu nagle przed mikrofonem się orientuje, ojej, czyli rozmawiamy dłużej niż 10 minut i w ogóle to jest...
Bo to są może ludzie też przyzwyczajeni do takich setek, prawda, tak, gdzie przyjeżdża dziennikarz TVN-u i prosi o 5 minut, z których faktycznie będzie 10 sekund.
Kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tak. W związku z czym zdarzają się takie sytuacje. I teraz, dlaczego ja nie płacę za wywiad? Ponieważ w takiej sytuacji, gdybym zapłacił za wywiad, gdyby zaszedł ten stosunek pracy pomiędzy mną a taką osobą, to ja bym ten wywiad przerwał i bym powiedział, proszę wrócić do domu, do pracy, przygotować się z tego materiału i widzimy się jutro albo za tydzień i nagrywamy to od nowa, bo nie na to się umawialiśmy i to nie jest to, co miało być. W momencie, w którym płacę, no to wymagam czegoś. No, nie wymagam, oczywiście, żeby to było w 100% to, czego ja chcę, ale wymagam chociaż minimum przygotowania.
Tak.
Jeżeli nie płacę, to nie zachodzi ten stosunek pracy i właśnie ratujemy to w postprodukcji i tak dalej, bo nie mogę wtedy kogoś zmusić, żeby się przygotował z tej tematyki, którą ja chciałem, żebyśmy poruszyli.
Tak, tak, tak. Ale tam jest też, można to też uzasadnić w inny sposób, no bo na przykład wystąpienie u ciebie w podcaście dla wielu osób jest też jakąś formą pokazania się, promocji, wzmocnienia swojego personal brandingu, prawda?
Ale ja też nie robię tego w ten sposób, wiesz, bo część osób może w ten sposób traktować właśnie pojawienie się w podcaście i to jest prawda.
Bo ktoś może powiedzieć, że w drugą stronę w takim razie, prawda? To nie, że Maciek płaci gościowi, tylko na przykład być może ktoś będzie chciał zapłacić tobie, żeby do ciebie przyjść.
Ja dostaję,
nie?
dużo takich propozycji. Albo
agencja
odmawiam.
Marketingowa kogoś chce wysłać do ciebie. Nie zdarza się.
To ja non-stop dostaję takie propozycje, bo często tak to działa w podcastach. W tych podcastach, powiedzmy, rozrywkowych.
No możemy powiedzieć, no na przykład u Kamila Paciorka to tak działa, nie?
Karola,
u Karola Paciorka.
Ale nie z wszystkimi gośćmi.
Nie ze wszystkimi, ale są, ale no z częścią dużą, tak jest.
Jest część gości, tak, ale nie tylko u niego, jest też no, kilka innych osób w tej branży, które ewidentnie też biorą pieniądze, nawet kiedy udają, że nie biorą za przyjęcie gościa. I to jest okej, w sensie to jest model finansowy, każdy sobie tam jakiś swój ustala, natomiast bardzo jasno chcę powiedzieć, że ja na przykład tak nie robię. Ja nie przyjmuję żadnych pieniędzy od gości, nie przyjmuję też takich sytuacji, że ktoś opublikował książkę i dlatego się pojawia u mnie w podcaście. Zdarza się zupełnie inaczej, że ja znam dużo osób prywatnie i ja wiem, że te osoby piszą książkę. I ja wtedy z wyprzedzeniem przygotowuję sobie jakieś materiały, bo myślę sobie, o, to będzie okazja, żeby porozmawiać na taki temat, o którym ja chciałem porozmawiać i będzie ktoś, kto się w tym...
No to, drodzy słuchacze, za 4 tygodnie będzie odcinek z Kubą Wątorem, który teraz publikował książkę o influencerach, a ja z Kubą chciałem przez rok o tym porozmawiać, o pieniądzach w influencingu, o dark side influencingu.
Kuba Wątor był u nas w studiu gościem i rozmawialiśmy właśnie o TikToku i wtedy też już rozmawialiśmy o tym, że słuchaj, porozmawiamy o influencerach. Wtedy już o tym rozmawialiśmy.
Dokładnie, więc on w międzyczasie
żeby nie było.
Książkę. Tak, ale to nie jest tak, że on robi turnę po mediach, więc też wpadnie sobie do nas porozmawiać o swojej książce, nie?
Nie, ale to ja to doskonale rozumiem. Albo czasami się zdarza, że ja odkładam jakieś materiały, przygotowuję jakieś wiadomości, tylko brak mi osoby do rozmowy. I później gdzieś dostaję informację z jakiegoś wydawnictwa, że będzie publikowana za 2 miesiące książka na taki, a taki temat, o której nie wiedziałem. I myślę sobie, o, ja to mam odłożone. To poszukam pretekstu i super, wreszcie mam osobę, żeby porozmawiać. To tak się zdarza, ale nie biorę za to żadnych pieniędzy. Mnóstwo gości, również wtedy, kiedy to nie jest propozycja finansowa, jednak odmawiam. I też kolejna rzecz to jest na przykład taka, że dostaję co tydzień propozycję, żebym pisał blerba do jakiejś książki, czyli tą krótką tam zapowiedź na okładkę, bo nie każdy wie, co to jest blerb. I chodzi o to, że ludzie pisząc te blerby biorą za to pieniądze. Ja otwarcie odpisuję wszystkim wydawnictwom, że ja nie biorę za to żadnych pieniędzy, tylko ja muszę przeczytać tę książkę, muszę uznać, że ona jest godna polecenia, a ja mam taką długą listę
lektur. Ile masz coś do powiedzenia?
Tak. Natomiast chodzi o to, że ja po prostu mam tak dużo książek do przeczytania, że jak mi wydawnictwo przysyła taką książkę i mówi, panie Macieju, wjeżdżamy do drukarni za 3 tygodnie, poprosimy o blerwa, ja mówię, proszę pani, no, w ciągu 3 tygodni to ja mam do przeczytania 42 książki.
No, bo są ludzie, którzy piszą blerby, nie czytając książki,
no,
to
tak,
tak, i to jest ich, bo po prostu zarabiałem pieniądze na różnych blerbach.
I to też jest okej, ja nie mówię, że nie.
Bo my nie krytykujemy, tylko pokazujemy twoje podejście, czy nasze, Kamil, bo my z kolei mamy taką zasadę, że my nie wycinamy treści, staramy się przynajmniej.
Nie wycinamy treści.
Więc robimy to więc inaczej niż Maciek.
Najwyżej Maciek przyjdzie do nas jeszcze raz przecież.
Ale właśnie jest jeszcze jeden, no bo kurczę, i tak będę miał bardzo duże poczucie niedosytu, ale jest jeden wątek, o który chcę dopytać koniecznie serdecznie jeszcze w tej rozmowie, bo bardzo jestem ciekawy, co nam o tym powiesz. Moment, w którym przeszedłeś z nagrywania rozmów i wywiadów na moment, kiedy jesteś sam i jest downsplaining i są krótkie wideo treści.
Tak.
I chciałem zapytać o to, dlatego że sukces twojego podcastu jest również sukcesem tych rozmów. I można by powiedzieć, że dlaczego mielibyśmy zmieniać coś, co dobrze działa, coś, co się kręci, coś, czego ty jesteś znany. Podjąłeś ryzykowną decyzję, żeby żeby bardzo mocno zmienić typ swojej działalności w internecie. Wiemy z ostatniego wywiadu, że być może wrócisz do wywiadów, ale też znowu chciałbym, żebyś tutaj może powielił tę treść. Co skłoniło cię do tego, żeby to zmienić, podjąć tak duże ryzyko i mimo wszystko, jeżeli twoja działalność opiera się na patronajcie, wpłatach od ludzi, którzy cię słuchają i lubią cię za wywiady, ktoś może pomyśleć, lubiłem go za wywiady, nie wiem, czy będę go lubił za nagrywanie 20-minutowych wideo i czy nadal będzie mu płacić, więc dla ciebie to była też biznesowo ryzykowna decyzja.
Tak, i zaczynając od końca, były takie przypadki, że ludzie anulowali subskrypcję i pisali do mnie, że to nie jest to, czego chcą słuchać i rezygnują. Natomiast ogólnie niewiele się zmieniło, w sensie ten stan finansowy się utrzymuje stabilnie. Soft landing, dlaczego zmieniłem? Dlatego, że poczułem się wypalony tymi wywiadami. Nie samymi wywiadami per se, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i wywiady sprawiają mi przyjemność, ale wokół tych wywiadów jest bardzo dużo pracy, jak już trochę słychać było w tym.
Góra lodowa, tak? My widzimy czubek, ty widzisz te kilka tysięcy metrów pod wodą.
Dokładnie tak. I miałem wrażenie, że po pierwsze się już nie rozwijam, bo pamiętajcie, że ja zacząłem robić te wywiady kompletnie wcześniej czegoś takiego nie robiąc, czyli byłem dziennikarzem piszącym, robiącym wywiady, ale wywiady do tekstowe wywiady, tak? W związku z czym na początku to dla mnie wszystko było nowością i cały czas coś nowego się w tym działo, a w pewnym momencie już od wielu miesięcy było tak, że to wszystko było mega powtarzalne. I za wyjątkiem faktycznie samego researchu oraz samego wywiadu, cała reszta to były rzeczy, które sprowadzały się do kwestii administracyjnych. Bardzo rozbudowanych kwestii administracyjnych, zarządzania w zasadzie tym całym projektem. I uznałem, że to jest tak, że przychodzę do tej pracy, powtarzam ten dzień świstaka i jedyne dzięki czemu nie tonę w tym wszystkim, no to, że te treści się zawsze zmieniają, tak?
Tak, zawsze wymagana jest w tej pracy taka kreatywność, którą jednak trzeba z siebie wykrzesać mimo wszystko. To nie jest przekładanie żmudu na jednej rzeczy na drugą i robienie tego samego codziennie, jednak ta nutka tej adrenaliny zawsze mimo wszystko jest.
Dokładnie tak. No i ja straciłem właśnie to poczucie kreatywności i poczułem takie wypalenie, że potrzebuję czegoś nowego. I to była bardzo spontaniczna decyzja, bo ja ją podjąłem półtora miesiąca przed tym, jak z Kasią nagraliśmy ten ostatni wywiad. Stwierdziłem, że potrzebuję radykalnej odmiany, a też radykalnej dlatego, że ja wcześniej robiłem też takie downsplainingi. Zrobiłem ich tam chyba z 5, powiedzmy.
Tak, odcinki solowe. Zwane wtedy.
Mhm. Tylko, że nie, solowe to było w ogóle jeszcze coś innego, bo to nagrywałem po prostu w trakcie pandemii takie solowe, natomiast nagrałem kilka wideo, tylko że ich nie wrzucałem w podcast, dlatego tylko niektóre osoby je na YouTubie widziały.
Tak, okej.
I to też było w trakcie pandemii, kiedy ja nie miałem nic innego do roboty. Dosłownie, gdzie poza spacerami z psem, w zasadzie kluby sportowe były zamknięte, a ja kontaktowe sporty uprawiam, więc nie za bardzo miałem gdzie trenować, nie za bardzo było gdzie wyjść, bo kina zamknięte, knajpy zamknięte i tak dalej, więc po prostu z braku laku, żeby trochę nie oszaleć, ponagrywałem parę wideo. Ale jak już stwierdziłem, że chciałbym robić coś innego niż wywiady, no to doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie dwóch rzeczy robić równocześnie. Najzwyczajniej w świecie. Że czasowo nie wyrobię. Bo też mam teraz mnóstwo jeszcze innych obowiązków. I stwierdziłem, że chcę spróbować czegoś innego, ale w takim razie, że faktycznie to będzie zamiast wywiadów, a nie obok. Chociaż te wywiady wrócą za jakiś czas, tylko muszę jakby też osiąść z różnymi rzeczami. I to, o czym mówiłeś wcześniej, że to jest ryzyko. No jest. I w ogóle bardzo dużo osób mi powiedziało coś takiego, jak przed chwilą też z swoich ust padło, czyli że to jest zażynanie złotej krowy, czy tam złotego cielca.
Albo kury znoszącej złote jajka.
Tak, kury znoszącej złote jajka. Że to jest tak, że przecież masz tutaj coś, co się super sprawdza i w ogóle dlaczego zmieniać to, co się sprawdza. No ale pamiętajmy, że ja nie wszedłem w to z biznesplanem. Pamiętajmy, że to nie było coś, co ja chciałem robić, bo uznałem, że to mi przyniesie jakieś niesamowite kokosy, popularność i tak dalej. Ja po prostu chciałem robić jakieś rzeczy, na które miałem ochotę. I okazało się, że tak wyszło, że to jest moja praca i też dzięki temu płacę jeszcze 7 innym osobom. Natomiast to sprawia, że ja nie jestem niewolnikiem tego formatu. No jak się skończy, to się skończy. Jak będę robił coś innego, to będę robił coś innego, ale ja chcę w dalszym ciągu przekazywać treści i potrzebuję właśnie zmiany, żeby poczuć ten twórczy ten. I stwierdziłem, że no trudno, to zobaczymy, co się stanie. Raz było tak i wyszło, to zobaczymy, co będzie teraz. No i okazuje się, że wychodzi, że faktycznie to się sprawdza, działa. I że to nie jest forma docelowa, że myślę, że za parę miesięcy już chciałbym też spróbować jeszcze paru innych rzeczy. Natomiast jedyna moja obawa, która tam była, istniała, to jest to, a co jeżeli faktycznie będzie taka sytuacja, że radykalnie spadnie liczba osób wspierających ten projekt w Patronite. Mhm. Co to jest też ciekawe, to o czym mówiliśmy wcześniej, o subskrypcjach. No bo ja mam 100-tysięczną publiczność, a płaci mi trochę ponad 3000 ludzi.
No więc tak, zobaczymy. No konwersja 3%.
3%. No, jestem idealnie w środku stawki. Ale to też pokazuje, że no, umówmy się, ten sukces internetowy nie jest taki, jak sobie niektórzy wyobrażają, że w ogóle...
Nie, nie, to jest w ogóle bardzo solidny wynik. Powiedzmy sobie szczerze, że patrząc na pewnie osoby, które dziś są tobie podobne, to jest bardzo solidny wynik. I ktoś sobie może powiedzieć, matko, 3%, to jest w ogóle jakaś mała część, ale to jest tak naprawdę ta konwersja, powiedzmy, no już 5%, to już się mówi, że to są jakieś osoby z topu, tak? To są największe sukcesy, tak?
Dokładnie.
A dwucyfrówka się nie wydarza, nie?
No więc jedyna moja obawa to była taka, no dobra, a co, bo to, co już mówiłem wcześniej, wszystkie współprace, które mam, są długofalowe. Nawet jeżeli są od projektu do projektu, czyli na przykład redaktorzy, którzy pracują nad reportażami, które się pojawiają, no to pracują nad nimi tylko jak taki reportaż jest. I zdarza się, że na przykład w jednym miesiącu równocześnie 3 osoby pracują nad 3 reportażami, a później się zdarza, że przez 2 miesiące na przykład nikt nad niczym nie pracuje, bo mamy już zapas na parę miesięcy do przodu. Ale jedyna moja myśl to była taka, no dobra, jak radykalnie to wszystko spadnie, to z kim będę musiał zakończyć współpracę? I to będzie dla mnie przykre, bo to będzie odcięcie jakichś osób od jakiegoś zlecenia i będą musiały szukać nowego. Co jest też okej, normalną częścią życia, ale dla mnie to będzie takie poczucie, że ja miałem ten kaprys, ja miałem tą potrzebę, że muszę zmienić, a to oznacza, że nagle ta współpraca, na którą się umówiliśmy, się kończy, bo okazuje się, że już nie ma środków. I to była moja jedyna obawa. A nie obawa, że spadną wyświetlenia, że spadnie moje osobiste zarobki i tak dalej. Mnie to, szczerze powiedziawszy, muszę z czegoś żyć, tak? Ale jak będę się wszystkiego bał, no to niczego nowego nie spróbuję, tak? No. I mało tego, jeszcze żeby zakończyć ten wątek, ja wiem, jak podkręcić wyświetlenia na, czy to na YouTubie, czy w Spotify'u. Ja wiem, jakie robić tematy, żeby to miało zasięgowość. Ja wiem, jak zrobić clickbait. Ja wiem, jak zrobić takie rzeczy. Ja bardzo świadomie tego nie robię. Bardzo świadomie podczas robienia wywiadów, na przykład zapraszam gości, tych, którzy się najlepiej słuchają, raz powiedzmy na rok, a nie częściej, żeby to nie było tak, że ja gonię z zasięgi. Że to są ciągle te same osoby, że to są ciągle te same tematy. Bo ludzie, jak mówi to przysłowie, lubią piosenki, które znają.
No to dokładnie.
To jest prawda, ale możesz tak robić. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Chcesz być na topie, chcesz to gonić, masz firmę, masz kanał zero i masz do utrzymania tam 100 osób, więc robisz jakieś...
dzikie rzeczy.
Dzikie rzeczy, żeby po prostu ten... Okej, to jest twój wybór, ale ja mam tą wolność i swobodę, że mogę to robić inaczej i to robię inaczej. No.
Maciek, no ale to ty mówisz, że jesteś osobą konfrontacyjną, więc się odsunę, ale chciałem tak podkręcić na koniec. Trochę się wcielić w adwokata diabła. A jakby ktoś powiedział, że ty to zrobiłeś dlatego, że dzisiaj lepiej się słuchają krótkie treści i jeszcze wideo dlatego, że mamy tiktokizację mediów i z twojej strony to był krok do przodu, żeby nie przespać momentu, który przespały kiedyś media, czyli przejścia z takiego dłuższego formatu na krótszy, z audio na wideo, bo niedługo wszyscy będziemy, attention span się zmniejsza, więc dlatego mogłeś to zrobić. Co
dokładnie chciałem to powiedzieć, ale why not both w takim razie?
No być może why not both, ale to dlatego Maciek, dlatego jestem ciekawy. Nie,
to dodam jeszcze, że kurde, w życiu czasem tak jest, że potrzeba zmiany. Jak jej nie zrobimy, bo się przywiążemy do tego, co się aktualnie dzieje, że jest nam dobrze, ale czujemy, że powoli się wypalamy, to z czasem wszystko, co robimy, staje się takie miałkie.
Ale człowiek nie lubi zmian i większość osób odpuszcza zmiany, dlatego że lubimy stan za stany.
Jest to niewygodne. Jest to niewygodne, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, po co zarzynać kurę, która nosi nam regularnie złote jajka i jest wszystko fajnie. No ale ona w końcu przestanie i to przez nas przestanie, dlatego że będziemy ją źle karmić. Hej, no, tak
no,
będzie.
No więc Maćku, to jeszcze to.
Bardzo dobra uwaga. Nie myślałem tak, zmieniając ten format. Myślałem o tym, że chcę poruszyć tematy, do których nie mogę znaleźć gości. To była moja największa bolączka w wywiadach, że jest mnóstwo tematów, które ja bym chciał poruszyć. poruszyć, a o których nie mam z kim rozmawiać. Ja mam cały katalog, mam zresztą laptopa ze sobą, więc mogę wam pokazać. Mam cały katalog tematów, które przez ostatnie 2 lata na przykład miałem przygotowane i nie byłem w stanie znaleźć kogoś do rozmowy. Również czasami dlatego, że po prostu robię wywiady tylko na żywo i zdarza się, że czekam na gości i dość długo, no na jedną osobę czekałem rok, aż się pojawi w Polsce, żebyśmy mogli porozmawiać i wyszła z tego fajna rozmowa. Natomiast dla mnie to było takie źródło, może nie tyle frustracji, co jakiegoś takiego smutku, że to jest spoko temat i to się pojawia gdzieś w zagranicznych mediach, a mało kto ty... O! Mam dobry przykład. Mam super przykład.
Dawaj.
Zrobiłem 2-3 tygodnie temu, już nie pamiętam, zrobiłem taki odcinek o wodzie w Wielkiej Brytanii, o rzekach brytyjskich i o ściekach, gdzie wyszedłem od wyścigu pomiędzy Cambridge a Oxford. Natomiast to jest oczywiście pretekst, żeby opowiedzieć o tym, w jak fatalnym stanie są, jest kanalizacja w Wielkiej Brytanii i rzeki w Wielkiej Brytanii. I to jest temat, o którym Brytyjczycy bardzo dużo rozmawiają między sobą właśnie w pubach. Pójdziecie do pubu, gdzieś tam w Bristolu, albo w Leicester, albo gdziekolwiek i zapytacie, no jak z tą śmierdzącą tamizą? I oni, o, a w ogóle rachunki mi wzrosły w ciągu... I ludzie o tym naprawdę dużo gadają. I ja o tym wiem, bo ja też bardzo dużo brytyjskiej popkultury między innymi przyswajam i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Bo jakbym chciał z kimś o tym porozmawiać, znalazłbym osobę. Od ścieków na pewno bym znalazł. Albo na przykład od rzek znalazłbym. Ale ja bym to chciał połączyć właśnie z tym wioślarstwem, z innymi takimi tematami. I może w wywiadzie by się to jakoś udało. Ale zmierzam tylko do tego, że być może znowu by była taka sytuacja, żebym długo szukał gościa albo gościni, żebym czekał, żebyśmy się spotkali 2-3 miesiące, może by to minęło od tego wyścigu. A tak zrobiłem to tydzień po tym wyścigu, opublikowałem to i mało tego, odcinek był nagrany i na dzień przed jego publikacją odcinek na ten sam temat, dokładnie ten sam temat, opublikował Guardian w swoim podcaście. I myślę sobie,
o kurde,
to jest właśnie to, że ja mam mnóstwo takich treści, które ja bym chciał zrobić i które, to są tematy, które poruszę na przykład właśnie wspomniane przez ciebie New York Times, Guardian, El Pais, nie wiem, Le Monde. I media po prostu takie, które ja też jako odbiorca śledzę, a w Polsce tego nie ma i ja chciałbym to robić i teraz robię. Te tematy, które podejmuję, to są te tematy, które chciałbym robić. I teraz, więc stąd była decyzja, że będę robił to po pierwsze sam, a po drugie to, o czym też mówiłeś wcześniej, że jak słyszysz, że ja się zajmuję tematami latynoskimi albo hiszpańskimi, to że słyszysz, że to jest na takim poziomie lokalnym. No bo to jest moja specjalizacja, to mnie najbardziej interesuje. Ja owszem, potrafię o tym dużo gadać, tak? Jak raz usiadłem przed mikrofonem, żeby coś pogadać o Hiszpanii, swoją drogą nagrywamy się dzień po tym, jak premier Pedro Sanchez zapowiedział, że być może zrezygnuje z bycia premierem. Nagrywamy się kilka dni po tym, jak były wybory w kraju Basków, o których zastanawiałem się, czy opowiedzieć z perspektywy Athletic Bilbao, które wygrało tytuł po 40 latach i to też jest dobre odzwierciedlenie, co tam się dzieje z różnych też powodów, tożsamości baskijskiej. I jak nagrywałem odcinek o Hiszpanii, taki jeden, że bez żadnego planu usiadłem przed mikrofonem, to ja przez 2,5 godziny do tego mikrofonu mówiłem.
No właśnie.
I ten odcinek jest jednym z najpopularniejszych moich odcinków. Tam go odsłuchało już nie wiem ile osób. Więc chodzi o to, że ja potrafię usiąść przed mikrofonem i gadać przez 5 godzin na ten temat. Nie ma problemu. Ja bym mógł tam jeszcze dłużej o tym gadać. Ale jest właśnie mnóstwo tych tematów, które chciałbym poruszyć i nie jestem ich takim ekspertem. One wymagają ode mnie dużego researchu i ja bym mógł robić te odcinki w ogóle dłuższe. Te odcinki, które robię na przykład o wodzie w Wielkiej Brytanii albo o torfie w Irlandii, one mogłyby trwać 45 minut. Tylko, że ja w przypadku takich rzeczy, w których wiem, że nie jestem tu ekspertem, ja bym chciał je zawęzić do właśnie maksymalnej informatyzacji. W sensie, że to jest naładowane faktami, esencja. I ja tutaj nie będę przed kimś udawał, że jestem w tym temacie właśnie tak płynny, jak na przykład w tematach hiszpańskich. I mówię o tym dlatego, bo jak myślałem o tym, jaka to miałaby być forma, i to, co mówisz o TikTokizacji. To mi wtedy nie przyświecało, tylko pomyślałem, okej, czyli tak, to na pewno będzie krótsza forma niż była wcześniej. Chcę zacząć robić wideo po to, żeby to miało ręce i nogi, w tym sensie, że ja chcę pokazywać niektóre rzeczy, o których mówię. I tak się dzieje w tych wideo. Oczywiście one są super zmontowane, tam nie wiadomo, co się dzieje, ale tam są twarze tych ludzi, o których mówię. Są mapki, żeby pokazać, gdzie to jest. Są jakieś takie drobne animacje i tak dalej. I to jest dla mnie też ważny element, żeby ktoś oglądając to mógł to zobaczyć i sobie myśleć, a, no to jest ta osoba, o której jest mowa na przykład. Fragmenty teledysków, jak mówię o muzyce, na przykład o Meksyku opowiadałem, to wrzucałem fragmenty teledysków, koncertów, bo to też jest dla mnie ciekawe, żeby pokazać, tak, o kogo w ogóle chodzi, tak, o czym my mówimy. I stąd ta forma wideo mi przyszła do głowy. Ona moim zdaniem nie nadaje się wcale tak dobrze na TikToka i musiałbym nagrywać jakieś takie krótkie wrzutki z niej.
No tak, no było to minutowy materiał, tak. Nie? A nie 20 na przykład.
Więc to nie był świadomy wybór, nie w tym sensie, ale faktycznie jest tak, że chciałem spróbować czegoś nowego, chciałem spróbować czegoś, czego do tej pory nie robiłem, czyli właśnie form wideo. I jeżeli, ja cały czas to powtarzam też na spotkaniach z jakimiś osobami, które przedstawiają mnie jako podcastera, że dla mnie ten podcast to jest tylko forma, tak? Dobra, jestem znany z podcastu, ale wcześniej pisałem, teraz nagrywam to wideo, a jak będą na przykład hologramy za 5 lat i w wirtualnej rzeczywistości będziemy przyswajać te wszystkie materiały, to bardzo
będziesz hologramistą.
Będę hologramistą, bo ja chcę po prostu naładować to treścią i dla mnie jest najważniejsza ta treść na koniec dnia. I ja jestem dobry w tym, w tej całej reszcie nie jestem za dobry.
Tak
ani
jest.
W tym montażu nie jestem za dobry, ani w różnych innych rzeczach nie jestem dobry. To, w czym ja jestem dobry, to jest jak opowiedzieć historię, która jest jakąś, cytując moich dawnych szefów, pierdołą, a jednak jak ta historia może zainteresować te wiele tysięcy osób. W tym jestem dobry i to jest jedyne, czym się kieruję. To wszystko pozostałe, co mówiłeś, ja tego trochę nie biorę pod uwagę. Gdyby tak się stało, tak jak się stało z podcastem, że ja, to co mówiłeś wcześniej, że zbierasz premię za bycie pierwszym. Z podcastami tak było. Że ja byłem w tej pierwszej grupie podcasterów, tych robiących treści właśnie takie, powiedzmy...
Tak, tam Dariusz Rosiak, prawda?
No, ja 9 miesięcy przed Darkiem.
No właśnie, ale podobny moment, prawda? Że ten taki, powiedzmy, early
moment. Early moment. I to jest zbieranie trochę. Więc gdyby się okazało, że... Tylko, że wiesz, na wideo, no to ja wchodzę już jakby niszę na YouTubie.
Do czerwonego oceanu wchodzisz, nie do błękitnego.
Ale jeżeli się okaże, że to jakoś zaprocentuje i tak dalej, to dla mnie spoko, ja nie mówię nie. Ale to nie jest mój motyw. Nie dlatego to robię. Robię to dlatego, że potrzebowałem tego sparku kreatywnego i za jakiś czas będzie nowy spark kreatywny, bo pewnie się tym też jakoś znudzę i będę robił coś innego. I pewnie wrócą też te wywiady, może też w jakiejś innej formie, może też tym razem z wideo, tylko... Bo to dlatego do tej pory nie było wideo wywiadów, bo ten montaż jest bardzo trudny.
Nie, to w ogóle jest inny level, ale kurczę.
Zobaczymy.
No. Maciek Okraszewski mówił nam o tym wszystkim, mówił nam, w czym jest dobry i wydaje mi się, że tym bardzo dobrze podsumował w ogóle tę rozmowę, którą mieliśmy. Cieszę się, że wpadłeś do nas. Mam nadzieję, że za jakiś rok może się spotkamy jeszcze raz w tym samym studiu.
Tylko nie częściej, bo nie możemy robić.
Ale my tak, ale my raczej częściej niż raz na rok nie zapraszamy gości.
Właśnie wydaje mi się, że... Albo mniej więcej tak raz w roku.
To się nie zdarza.
My już kończymy to nagranie, ale no nie możemy Maćka wypuścić bez powiedzenia, jakie są top 3 twoje ulubione podcasty. Jak jest Wrapped, to co masz na górze w rocznym podsumowaniu?
No na Spotify niestety nie mam niczego ciekawego, dlatego że
nie słucham
na Spotify podcastów. Słucham na Apple Podcast.
Moje ulubione... Też tam jesteśmy.
No.
Dobrze.
Moje ulubione podcasty ever, czy te, których słucham najczęściej?
No, te, których słuchasz najczęściej.
No to na pewno będzie podcast Guardiana, na pewno będzie to podcast El País. I myślę, że taki trzeci najczęściej przeze mnie włączany...
Może jakiś polski. Jest jakiś polski podcast, którego słuchasz?
No mnóstwo słucham. To Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Też słucham co tydzień.
Pięknie. Pytamy, bo my zawsze w opisie odcinka wrzucamy takie informacje.
A Ever? Podcasty?
Czego?
A podcasty Ever, w sensie najlepsze Ever. To drugie, co powiedziałeś.
Tak. No to wymieniony wcześniej Czarny Romans, bez dwóch zdań. Wind of Change.
Plus jeden.
Z Brazena. I... Wind of Change, Czarny Romans i niech będzie, do tego dorzucę jeszcze... dobre pytanie. Mam dużo typów. Dużo typów, może za dużo.
No to może coś polskiego, albo już był Czarny Romans.
To nie będzie pierwszy sezon Śledztwa Pisma też. Niech to będzie.
Swoją drogą wystartował ostatnio nowy.
Tak, widziałem wczoraj chyba, czy przeszłej.
Tak.
W momencie, kiedy to nagrywamy, słuchacie troszkę później, więc tak, jeszcze raz Maćku, dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przypomnę, że to jest jedyne radio, którego słucham regularnie, więc jest mi bardzo miło.
Przemek Krawczyk.
Kamil Kuć.
Dziękujemy.